Także w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy przegląd statystyki, ważnych rzeczy, które są w statystyce, które są istotne do tego, co robimy. Ja tak szybciutko tylko przelecę, żeby przypomnieć Paniom, co robiliśmy. Pamiętacie, że każdy zbiór danych, a zbiór danych to jest też porównywany do obserwacji, czyli każdy taki rekord to jest coś, co my widzimy. Na przykład patrzymy teraz, widzimy, jak niektóre rzeczy się tutaj układają, prawda? Tutaj akurat w tym zbiorze danych to jest człowiek w każdym rzędzie. No i to jest pomiary tego samego człowieka jednoczesne w kilku zmiennych. My mamy oczywiście tutaj szum. Pamiętacie, że wszystko poza śmiercią i podatkami jest niepewne. Prawdopodobieństwo jest w miarę intuitywne, zrozumiałe, użyteczne. Po prostu sprowadzone tylko, zdrowy rozsądek do obliczeń sprowadzony. Mówimy najczęściej o pewnych regularnościach, które pojawiają się na długą metę, niekoniecznie w jednym rzucie monetą, ale w wielu rzutach monetą. Następnie mówiłem o prawdopodobieństwie. To był ważny slajd. Każde prawdopodobieństwo, które widzimy, jest warunkowane czymś. Jeśli mamy model, tak jak zobaczycie w reszcie tego przedmiotu modele, to ten model cały jest warunkowany warunkami, które są w tym modelu jakoś tak w sposób domniemany, uchwycone. I to jest to właśnie to XI. Bardzo ważny slajd. Mówiliśmy potem o rozkładach prawdopodobieństwa, o tym, że jest ich bardzo dużo. To jest ten centralne twierdzenie graniczne. Tutaj są różne rozkłady prawdopodobieństw. Dla każdego z nich też to mówiłem. Jakieś są powody, dla których statystycy się nim zainteresowali i tutaj są po prostu jakieś, one występują w przyrodzie, są po prostu wygodne w jakiś tam sposób. Mówiłem szczególnie o normalnym rozkładzie, on jest bardzo popularny w przyrodzie i mówiłem też o powodach, dla którego on jest popularny, czyli o centralnym twierdzeniu granicznym. Histogramy, tutaj w to wchodziliśmy, czy jeszcze nie? Chyba nie, tak? No to jest takie bardzo, bardzo proste narzędzie w statystyce, które większość pakietów dostarcza. Możemy sobie popatrzeć na jedną zmienną, jak ta zmienna jest rozłożona. Histogram to jest taka analogia do rozkładu prawdopodobieństwa. Jak go się tworzy, dzielimy całą dziedzinę na kubełki jednakowej wielkości najczęściej i wtedy pokazujemy na tym wykresie, ile rekordów było w każdym z tych kubełków. Prawda? To nam pokazuje rozkład. Ta linia to jest próba dopasowania rozkładu normalnego do tego rozkładu. On nie jest taki bardzo nienormalny, tak naprawdę ten rozkład. I ważna rzecz w histogramach, że one się dla naszego oka się zmieniają, gdy zmieniamy wielkości kubełków. I nie widziałem tego w wielu programach, ale ten program, którego ja używam, będę używał w tym przedmiocie, jest rzeczywiście, tam bardzo łatwo jest zmienić wielkość tych kubełek, tam po prostu tylko strzałkami sobie zmieniamy albo wstawiamy, ile tych kubełków chcemy. To jest rozkład prawie że normalny, myślę, że on jest bardzo bliski normalnemu. Zauważcie, że tutaj to nie jest takie super widoczne na tym wykresie po prawej stronie. Widoczne jest po lewej, po prawej nie za bardzo. Także dobrze jest pobawić się tymi wielkościami kubełek. To jest rozkład z kolei jednostajny. Tutaj również zauważamy, że no, inaczej to wygląda w zależności od wielkości kubełków. Następna rzecz, bardzo ważna, rozkład łączny prawdopodobieństwa. Rozkład łączny, to możemy sobie to wyobrazić jako taką mapę albo taką trójwymiarową mapę świata. Na tej mapie góry, doliny, rzeki i tak dalej. O co tutaj chodzi? Tu mamy dwie zmienne, jedną i drugą. Obrazek jest sam nieistotny, ja go gdzieś tam z internetu wziąłem. Dwie zmienne i ten wykres pokazuje nam rozkład tych zmiennych razem. Czyli co zauważamy? Zauważamy na przykład, że małe wartości MW razem w parze idą z małymi wartościami AMAX, prawda? Tu widzimy tą górkę. A przy małych wartościach AMAX, MW też jest mało, te dwie kombinacje są mało prawdopodobne, prawda? I tutaj pokazuje nam to rozkład łączny, czyli jak dwie zmienne są rozłożone razem. Łączny, tutaj taki też obrazek skądś tam wziąłem, jak na przykład rzucamy dwiema kościami, mamy też do czynienia ze składem łącznym dwóch zmiennych. Pierwsza zmienna to jest wynik rzutu pierwszą kostką, druga zmienna wynik rzutu drugą kostką, więc tutaj możemy mówić o rozkładzie tych dwóch zmiennych, czyli jakie jest prawdopodobieństwo tego, że na jednej będzie trójka, na drugiej będzie szóstka na przykład, prawda? I teraz te rozkłady łączne są o wiele bardziej interesujące niż rozkłady prawdopodobieństw pojedynczych zmiennych. Dlaczego? No, z powodu bardzo prostego. Jeśli mamy rozkład łączny i mamy wartość jednej z tych zmiennych, to możemy z tego wyprowadzić rozkład prawdopodobieństwa tej drugiej czy też pozostałych zmiennych. Na przykład, jeśli mam rozkład prawdopodobieństwa łączny pomiędzy dwóch zmiennych, ilość godzin, które student spędza nad przedmiotem i ocena, to bym sobie to wyobraził, prawda? Ilość godzin tutaj, ocena tam. Mam ten rozkład łączny, to wtedy na podstawie ilości godzin mogę spróbować przewidywać ocenę, prawda? Student mi mówi, no ja tak gdzieś te dwie godziny na ten przedmiot poświęcam, patrzę na rozkład łączny, przy dwóch godzinach najbardziej prawdopodobną wartością jest trójka z plusem na przykład. Prawda? I w tym sensie rozkłady łączne są bardzo, bardzo ważne, znaczy o wiele interesujące bardziej. I zauważycie, że te modele, które będziemy tworzyli przy pomocy sieci Bayesowskich, to są właśnie modele rozkładów łącznych. To jest następny wykres, bardzo popularny i również bardzo ważny. Jeśli macie dane w swojej pracy, to koniecznie używajcie tego wykresu szczodrze, no bo on pokazuje nam bardzo dużo. Ten wykres nazywa się po polsku wykresem punktowym. Każdy punkt na tym wykresie pokazuje nam parę wartości zmiennych. Tej zmiennej, która jest na osi x i zmiennej, która jest na osi y. Także powiedzmy ten punkt to będzie mniej więcej zmienna pierwsza ma 51 wartość, druga ma zmienną 53 na przykład. Prawda? I jak mamy każdą z tych par, czyli każdy rekord ma jakąś tam parę zmiennych, to pokazujemy na tym wykresie, jak te pary ze sobą idą. No i z tego wykresu bardzo dobrze jest widać zależność między zmiennymi. Na przykład widzimy na tym obrazku, ta zależność jest jakaś taka, no, tutaj jest próba narysowania prostej, dopasowania tej prostej, ale to jest jakaś taka zależność troszkę nieliniowa. Zobaczcie, ona jakoś tak przebiega w ten sposób, prawda? Krzywa jakaś. Oczywiście ta zależność jest też zaszumiona, te punkty nie są wszystkie na jakiejś tam, na tej krzywej czy na prostej. Dlaczego, nawiasem mówiąc, te punkty nie są na tej prostej? No bo są jakieś inne, prawdopodobnie zmienne, których nie obserwowaliśmy. Jak na przykład, niech to będzie ilość godzin spędzonych nad przedmiotem, a to jest ocena, dlaczego te punkty nie będą idealnie, 3 godziny to trójka z plusem, a 5 godzin to piątka, dlatego, że są zmienne, których nie mierzyliśmy, na przykład inteligencja studenta. Prawda? Ten student, niektórzy po prostu są sprytniejsi od innych, prawda? I stąd te przy tych 5 godzinach będą różne oceny. Albo przy tej samej ocenie, tą samą ocenę zdobył niektórzy studenci musieli na to pracować 10 godzin tygodniowo, a inni przy 2 godzinach im to wystarczyło. Po prostu są to zmienne, których nie mierzyliśmy. Także taki szum, który widzimy, to jest bardzo typowe. Po prostu nie patrzyliśmy na wszystko. I tu oczywiście jest próba dopasowania prostej do tego wykresu punktowego. Na wykres punktowy jest dobrze popatrzeć. Jeśli jakiekolwiek dane zbieracie ogólnie, to ich histogramy i wykresy punktowe są interesujące, dlatego że oko ludzkie jest bardzo czułe na wszelkiego rodzaju wzorce, które widzimy w danych. Także nie jest mądrym stosować żadnych testów statystycznych bez spojrzenia na to własnym okiem najpierw. I teraz tu właśnie czasami jesteśmy zainteresowani uproszczeniem tego związku. No tutaj widzimy, to nie jest dokładnie linia, ale no tak prawie linia, prawda? Możemy dopasować tutaj linię i co nam ta linia da? No ta linia nam da to, że możemy sobie przewidywać na podstawie wartości jednej ze zmiennych, wartość drugiej zmiennej, na podstawie prostego równania, które ma tylko dwa parametry, A i B, prawda? Wzór linii prostej. I teraz wymyślił niejaki Francis Galton pod koniec XIX wieku miarę, która nazywa się korelacja. Zafascynowany tym, oczywiście wielki entuzjazm też w statystyce, troszeczkę zbyt duży ten entuzjazm, no, ta miara jest bardzo użyteczna, ale on troszeczkę dał jej więcej interpretacji niż powinien. Mianowicie powiedział, że no słuchajcie, korelacja to jest wszystko, czego potrzebujemy do opisania związku między zmiennymi, a przyczynowość, o której mówiliśmy do tej pory, wszyscy ojcowie i matki prawdopodobieństwa, matematycy, tak naprawdę patrzyli na świat poprzez ten pryzmat przyczynowości, co nie jest wcale zaskoczeniem żadnym, dlatego że przyczynowość jest bardzo, bardzo ważna dla nas. Pewnie już mówiłem o tym, jak jest istotna przyczynowość, czy jeszcze nie mówiłem. Będziemy o tym mówili więcej, ale przyczynowość jest dlatego ważna, że pozwala mi poruszać się w świecie i wiedzieć, co robić. Na przykład ja wiem, że jak na przykład pokażę pani język, to prawdopodobnie pani na mnie bardzo dziwnie spojrzy i sobie coś pomyśli, prawda? Dlatego, że znam ten związek przyczynowy. Być może pokazywałem kiedyś język jako dziecko, się szybko tego nauczyłem, prawda? Gdy pana na przykład obrażę, to pan mi może przyłożyć też. No to też nauczyłem się tego, stąd unikam obrażania. Z wielu powodów tak naprawdę, nie tylko dlatego, żeby uniknąć przyłożenia. Ale to jest przyczynowość dokładnie. Wiedziałem na przykład po wejściu do tej sali, że naciśnięcie tego klawisza na ścianie zapali mi światło, prawda? To jest też znajomość przyczynowości. Wiem, że na co muszę naciskać, czym manipulować, żeby coś osiągnąć. I to jest bardzo, bardzo ważne. Na przykład no, nauka cała skupia się na przyczynowości, dlatego że to nam pozwala, ułatwia nam życie, jakość życia. Na przykład odkrycie, że palenie papierosów powoduje raka płuc, no, było bardzo ważnym odkryciem, dlatego że możemy wpłynąć na popularność raka płuc poprzez zabronienie palenia w budynkach, w restauracjach, pociągach, samolotach, prawda? I wiemy, że jak ludzie będą mniej wdychali dymu, to wpłynie na zachorowalność, na nowotwory. Także bardzo, bardzo ważna przyczynowość. No i ten Galton doprowadził do tego, że w statystyce przestano tak naprawdę używać słowa przyczynowość. On stał się takim brudnym słowem, jak wiecie, gdzie są brudne słowa w języku polskim. Dużo jest, prawda? Na przykład, no nie wiem, tyłek, prawda? Może nie takie brudne, ale w dobrym towarzystwie się tego nie mówi. Ja przepraszam, że to mówię, chciałem tylko przykład dać. Także w podręcznikach do statystyki przez ponad 100 lat używano tylko korelacja, a w jednym miejscu się pojawiała przyczynowość. Takie, wiecie, zdanie, pewnie pamiętacie ze swoich podręczników, że korelacja nie oznacza przyczynowości. No. I w sumie to doprowadziło do tego, że ludzie się bali używać tego słowa, przyczynowość, i najczęściej nie wiedzieli, co to znaczy, co korelacja oznacza w stosunku do przyczynowości. Będziemy o tym mówili troszeczkę głębiej, gdy będziemy mówili o uczeniu się modeli sieci bajesowskich z danych. Wtedy powrócimy do tego w szczegółach. No i czasami to korelacja ma sens, na przykład no, palenie i rak płuc, no bo wiemy, że tam jest związek przyczynowy, także korelacja nam to dużo mówi, prawda, między liczbą papierosów spalonych a prawdopodobieństwem nowotworu. No, ale czasami korelacja na przykład jest pomiędzy pójściem do szpitala i śmiercią, prawda. Niektórzy myślą, że ja nie chcę iść do szpitala, bo tam sąsiad poszedł do szpitala i umarł, prawda. To taka korelacja pozorna, prawdopodobnie jest wspólna przyczyna, która, znaczy korelacja jest autentyczna, tylko przyczynowość to jest taka troszeczkę bardziej zagadkowa. Prawdopodobnie wspólna przyczyna, zły stan fizyczny, który powoduje i śmierć, i powoduje pójście do szpitala, prawda? Dlatego korelacja. Korelacja między konsumpcją lodów i utonięciami, też silna korelacja. Gdy wiemy, że na przykład jakiegoś dnia dużo lodów skonsumowano w Białymstoku, też możemy powiedzieć bezpiecznie, że więcej niż normalnie osób utonęło. Państwo pewnie wiedzą dlaczego oczywiście, prawda? Wspólna przyczyna to temperatura powietrza. Jak jest gorąco, to ludzie idą się ochłodzić lodami albo idą kąpać się w miejscach niestrzeżonych i czasami toną, prawda? jak jest chłodniej, to ludzie mają też mniej tendencji do jedzenia lodów i też nie pływają na zewnątrz. Dalej się mogą utopić oczywiście, ale to już są wyjątki niż przypadki. Jeśli mamy grupę zmiennych, na przykład mamy grupę zmiennych, 8 zmiennych, możemy pokusić się o policzenie korelacji pomiędzy każdą parą tych zmiennych i wtedy mamy do czynienia z macierzą korelacji. Macierz jest symetryczna wzdłuż przekątnej. Na przekątnej jaka jest wartość? Korelacja idzie od minus 1 do 1. 1 to jest doskonała korelacja. Jedna zmienna rośnie, druga też doskonale rośnie bez żadnego szumu. 1 korelacja. Minus 1 to jest tak odwrotna. Jedna rośnie, to druga maleje. No i to są korelacje takie no, praktyczne, niedoskonałe pomiędzy minus 1 i 1. Raczej tutaj wysokie, jak zauważyliście. 0,8 prawie, prawda? To jest silna korelacja dosyć. Także możemy na to popatrzeć. Do tego zbioru danych powrócimy, gdy będziemy mówili o uczeniu się modeli z danych. Zobaczycie, że ta korelacja bardzo często w tym zbiorze danych, nawet jest prawdziwy zbiór danych, powstaje poprzez jakieś wspólne przyczyny, jakieś pośrednie linki. Niekoniecznie jest to bezpośredni związek przyczynowy. Korelacja nie oznacza przyczynowości. Prawda, tylko prawda, ale nie cała prawda, jak zobaczycie za kilka tygodni. No tak, w sądzie się mówi, będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę i całą prawdę, tak? Można kłamać, mówiąc nie całą prawdę, prawda? Mogę powiedzieć całą prawdę, tylko prawdę. On mnie uderzył, prawda? No to jest prawda, tylko prawda. Ale nie cała prawda, bo ja go uderzyłem pierwszy, prawda? No i w ten sposób kłamię, prawda? Ja tutaj jestem pokrzywdzony, uderzył mnie. Także w tym, zobaczycie, że to jest też, ta korelacja nie oznacza przyczynowości, to jest prawda, tylko prawda, ale nie cała prawda. Następna rzecz. Rozkład brzegowy po polsku, po angielsku marginal. Jest to, nazwa to jest bardzo śmieszna, ale ona pochodzi z bardzo prostego powodu. Zobaczcie, tutaj mamy rozkład łączny, tylko taki spłaszczony, tak jak na mapie fizycznej rysujemy góry poprzez inne kolory, prawda? To jest takie spłaszczenie i pokazanie, że tutaj jest góra, ciemny czerwony, tu jest dolina wokół, tu jest góra, coraz wyżej, coraz wyżej. I teraz wyobraźcie sobie, że świecimy z lewej strony reflektorem na prawo. Co tutaj się pojawi? Pojawi się cień tej góry. Podobnie jak będziemy świecili z tej strony, pojawi nam się na brzegu tutaj cień tej góry. Ten obrazek nie jest za dobry, bo tutaj jest prawdopodobnie wiele wariantów jakiegoś modelu, ale ideę, mam nadzieję, że tutaj rozumiecie łatwo dosyć. Widzimy, niech to będzie ta gruba linia, widać po prostu cień tej góry, gdy patrzymy, widać go na brzegu. Ponieważ widzimy go na brzegu, nazwali to rozkładem brzegowym. Rozkład brzegowy to jest tak, jak mamy rozkład łączny, czyli dwie kolumny w jakimś zbiorze danych, patrzymy tylko na jedną kolumnę, to widzimy dokładnie ten rozkład brzegowy w tej kolumnie. A rozkład łączny to jest, jak patrzymy na dwie kolumny naraz, i patrzymy na przykład na ten wykres punktowy. To wtedy zobaczymy rozkład łączny. Także rozkład brzegowy możemy wyprowadzić z rozkładu łącznego bardzo łatwo, żarówką albo po prostu jakimiś obliczeniami. Następnie inne pojęcie, oba te pojęcia zobaczycie w modelach bayesowskich, rozkład warunkowy. Rozkład warunkowy to jest wtedy, gdy mówimy o rozkładzie jednej ze zmiennych, na przykład tutaj Amax, pod warunkiem tego, że druga zmienna ma wartość na przykład 6. Jak możemy sobie to wyobrazić? No bierzmy jakiś taki nóż kuchenny dobry i przetnijmy tą górę w tym miejscu i zobaczymy coś takiego. Tak, tak, tak i tak. I to będzie rozkład warunkowy. Jeśli MW ma wartość 6, to rozkład Amaxa jest taki. A jeśli MW ma wartość 8, to ten rozkład jest taki. Prawda? Także rozkład warunkowy różni się w zależności od tego warunku. Ja ci przykład. Na przykład długość włosów w centymetrach pod warunkiem płci. Załóżmy wśród nas. Warunkujemy bycie mężczyzną. Długość włosu jest tak średnia między nami dwoma. nie wiem, 2 centymetry, pan ma 5, ja mam blisko 0, 2. Gdy warunkujemy płcią równą kobieta, to mamy długość, nie wiem, pół metra, coś takiego, nie? Można go pomierzyć. To jest rozkład warunkowy. On będzie pieruńsko ważny, jak zobaczycie. Za chwilę pokażę wam, znaczy to znacie te diagramy, pokazuję z jednego powodu, za chwilę ten powód zobaczycie. One wyrażają prawdopodobieństwo, S to jest cała dziedzina, a to są różne zdarzenia, zdarzenie A, zdarzenie B, 3, B1, B2. One się zazębiają, dlatego że niektóre rzeczy po prostu się zazębiają, na przykład bycie mężczyzną i posiadanie silnych mięśni, ale to może nie dobry przykład, długich włosów na przykład. To się mogą zazębiać, prawda? Jeśli A to są mężczyźni, a B1 to są mężczyźni, którzy mają długie włosy, prawda? No to mamy tutaj, nie, to są ludzie, którzy posiadają długie, może to będzie odwrotnie. Niech A to będą kobiety, a B2 to są ludzie posiadający długie włosy. Ludzie. No, nie A to są mężczyźni, czyli są mężczyźni z długimi włosami, no ale większość tych długowłosych to są kobiety, prawda? Na przykład. To są zdarzenia. No i teraz pobawimy się troszeczkę tymi diagramami. To jest definicja warunkowego prawdopodobieństwa. Zobaczcie, że ona ma sens. Mianowicie, jeśli chcemy policzyć prawdopodobieństwo warunkowe A pod warunkiem B1, warunek B1 mówi nam, że jesteśmy teraz tutaj w środku. B1 jest prawdą. Czyli wszystko odpada tam, gdzie jest B1 fałszem. Jesteśmy tutaj, w tym kółeczku B1. Jakie jest prawdopodobieństwo A pod warunkiem B1?
100%.
Słucham? Zobaczcie, że jak jesteśmy w B1, to jesteśmy też w A. Także nie ma siły, żeby A było nieprawdą. Czyli prawdopodobieństwo A jest po prostu 100%. Przykład. B1 to są osobnicy w ciąży, A to są kobiety. Prawda? Jak się dowiemy, że ktoś, jakaś osoba jest w ciąży, no to nie ulega wątpliwości, to jest kobieta, prawda? Prawie, że z definicji. Nie, myślę, że tutaj wyjątków raczej natura nam nie, do tej pory nie przysporzyła. Czyli prawdopodobieństwo A pod warunkiem B1, więc u kobiety, że jest ktoś kobietą, pod warunkiem, że jest w ciąży, jest 1, prawda? A pod warunkiem B2, tu jest piękna definicja właśnie warunkowego, zobaczcie. Definicja warunkowego to jest, patrzymy na prawdopodobieństwo tych dwóch zdarzeń łączne i dzielimy przez prawdopodobieństwo tego warunku. Czyli zobaczcie, prawdopodobieństwo A pod warunkiem B2 to jest, patrzymy tylko tutaj, dzielimy przez to prawdopodobieństwo B2, ale w liczniku mamy iloczyn zbiorów A i B2, czyli to. Czyli prawdopodobieństwo warunkowe A pod warunkiem B2 to jest proporcja tego obszaru tutaj, gdzie A jest prawdą w świecie B2, dzielone przez cały świat B2. To jest ta definicja. Myślę, że to raczej ma sens intuitywny. Także do tego są zbiory, te diagramy Venna są bardzo dobre do tego. Dalej, A pod warunkiem B3? 0, prawda? To jest tak, jak na przykład załóżmy, że odwrotnie jest, czyli A to są mężczyźni, B to jest bycie w ciąży. No, po prostu, jak ktoś jest w ciąży, to na prawdopodobieństwo tego, że jest mężczyzną, jest 0. Prawda? Nie ma osobników, którzy są jednocześnie mężczyznami i w ciąży. I teraz bardzo ważny koncept, niezależność. Niezależność. Pamiętacie, przepraszam bardzo, ja muszę nie włączyłem tego. Bardzo ważny koncept i tą definicję z pewnością coś się dzieje na świecie, panie, nie? Myślałem, że coś się nagle zdarzyło, co musimy reagować, ewakuować się czy coś. To widzieliście na pewno w tym, w podręcznikach do statystyki, do prawdopodobieństwa. A i B są niezależne, jeśli prawdopodobieństwo łączne A i B równa się iloczynowi prawdopodobieństw. Muszę powiedzieć, że nigdy tej formuły nie rozumiałem. Dlaczego tak jest? Czy państwo czują, dlaczego tak jest? Ja nie wiem, dlaczego. Co to znaczy, że jak jest iloczyn równy prawdopodobieństwu iloczynu, to jest. Nie ma to najmniejszego sensu. I teraz, gdybym zapytał państwa, znowu te trzy pytania, czy A i B1 są zależne, czy niezależne?
A i B1 zależne.
Dobrze. A A i B2?
Nie zawsze.
Dobrze. A A i B3? Są niezależne, tak? Właśnie te diagramy Wena nie są dobre w pokazaniu niezależności. Pokażę państwu inną definicję niezależności, która jest po prostu otrzymana poprzez przekształcenie tego. Zobaczcie, jeśli podzielimy obie strony tego równania przez prawdopodobieństwo B, czyli przez to, to otrzymamy następującą formułę. Tam było wtedy prawdopodobieństwo A i B dzielone przez pawieństwo B, czyli pawieństwo warunkowe. Pamiętacie tą definicję warunkowego prawdopodobieństwa. I mamy w tej chwili tą formułę, która w ten sposób wygląda. Tutaj, żeby to zrobić, żeby podzielić obie strony przez prawdopodobieństwo B, musimy założyć, że prawdopodobieństwo B jest niezerowe. Matematycy nie cierpią robienia niepotrzebnych założeń. I to jest głównym powodem, dla którego ta definicja jest podawana zawsze. Oczywiście, gdy chodzimy do tej domeny zdrowego rozsądku, co to znaczy warunkować prawdopodobieństwem, warunkować warunkiem, który jest niemożliwy, prawdopodobieństwo zero ma. Prawdopodobieństwo tego, że ja jestem pod mężczyzną pod warunkiem tego, że nie ma życia najmniejszego na Księżycu. Prawdopodobnie to jest prawdą. Tak? Znaczy, nie, że jest życie na Księżycu. Czyli prawdopodobieństwo tego prawdopodobnie jest zero, bo myślę, że nie odkryto
tam. To jest niezależne, jakby te dwa czynniki są niezależne.
Znaczy niekoniecznie. Znaczy akurat to tak, ma pani tutaj pewnie rację, ale chodzi o to, że warunkujemy zdarzeniem niezależnym. Niemożliwym. Prawdopodobieństwo tego, że dzisiaj skończymy na czas pod warunkiem tego, że krowy są różowe. Na przykład, prawda? Prawdopodobieństwo tego jest zero. Ja nigdy nie widziałem różowej krowy, także powiedzmy sobie, że to jest zero. Tak? Po prostu to nie ma znaczenia. Także to jest tylko matematyczna taka niechęć do zakładania, dodatkowego założenia przyjmowania, ale tak naprawdę w praktyce to znaczenia nie ma. Bo zobaczcie, jak podzieliliśmy przez to prawdopodobieństwo B obie strony, to mamy teraz bardzo fajną formułę na niezależność, która co ona oznacza? Dwa zdarzenia są niezależne, jeśli warunkowanie jednym z tych zdarzeń nie wpływa zupełnie na prawdopodobieństwo drugiego. Czyli prawdopodobieństwo tego zdarzenia A pod warunkiem B jest takie samo, jak było. Prawda? Czyli ta rzecz mi nic nie mówi. Prawdopodobieństwo tego, że skończymy na czas pod warunkiem, że jest życie na Marsie. No nie wiemy, czy tam jest życie na Marsie i tak dalej, ale one są niezależne, prawda? To jest zupełnie... Nie ma znaczenia. Także jak ja się dowiem, że jest życie na Marsie, to ja dalej jestem mężczyzną, prawda? I tak dalej. Także ta definicja ma już sens, prawda? Dowiemy się o jakimś zdarzeniu i ono nam nic nie mówi. Przykład. Rozkład prawdopodobieństwa inteligencji pod warunkiem tego, że jesteśmy... praworęczny. Nie wiem, ale podejrzewam, że leworęczność nie ma najmniejszego związku z inteligencją. Tak myślę, to są jakieś inne rzeczy w organizmie, prawda? Czy też prawdopodobieństwo rozkład inteligencji pod warunkiem płci. Wiemy, że one są, i to nie tylko dlatego wiemy, że jesteśmy politycznie poprawni, były badania po prostu, wiemy o tym. Tam zaś jakieś są różnice w rozkładzie. Rozkład jest chyba bardziej szerszy u kobiet niż u mężczyzn, czyli więcej szumu, ale średnia jest taka sama. Także to nam niewiele nam mówi. Także zdarzenia mogą być niezależne od siebie. I teraz powracamy do diagramu Wena jeszcze raz i zobaczcie. A i B1 zależne. Dlaczego zależne? No bo zobaczcie, jak ja się dowiem, że ktoś jest w ciąży, ja wiem, że to jest kobieta, prawda? Czyli zmienia mi się prawdopodobieństwo A. A priori może być 0,5, 0,5. Tam gdzieś widzę jakąś postać, prawda? 0,5, 0,5. Nagle dowiaduje się, że ta postać jest w ciąży. Kobieta, prawda? Przykład drugi. A i B3. A i B3. Czy one są zależne, czy niezależne? One są pieruńsko zależne. Właśnie diagramy Wena tutaj zmylają. Zobaczcie. Załóżmy, że A to jest bycie mężczyzną, a B3 to jest bycie w ciąży. Dowiadujemy się, że ktoś jest w ciąży, prawdopodobieństwo bycia mężczyzną zmienia się drastycznie. Prawda? Jest zero nagle. Nieważne, jakie ono było. Także diagramy Wena nie są dobre w pokazywaniu tego, ale to, co chciałem Państwu pokazać, A i B2, Pani tutaj poprawnie powiedziała, że to może być i tak, zależnie od dokładnego pola tego, prawda? Jeśli pole to A i B2 w relacji do całego tego okręgu B2 jest takie samo jak A do S, to one są niezależne. Tu akurat one nie są, ta proporcja jest inna, prawda? To widzimy, że one są zależne, ale to zależy właśnie od dokładnej tej relacji. Czyli ogólnie zmienne są zależne, jeśli jedna zmienna mówi nam coś o drugiej. Czyli dowiadujemy się o tej jednej zmiennej, ona nam coś mówi o tym rozkładzie prawdopodobieństwa tej drugiej. Dalej idziemy. Podejście bayesowskie do prawdopodobieństwa bardzo ważne w teorii decyzji. Zobaczycie oczywiście, dlaczego to jest takie ważne. Pochodzi ono od słowo bias, to jest po prostu nazwisko duchownego anglikańskiego XVIII-wiecznego, który był amatorem matematykiem, który chodził na zebrania Towarzystwa Matematycznego Królewskiego i był ogólnie zainteresowany matematyką, oprócz zainteresowania religią, bo był duchownym, więc kazania miał, nabożeństwa i tak dalej. I dwa artykuły napisał w swoim życiu. Pierwszy opublikował, sławy nie uzyskał tym, pewnie też zupełnie przyzwoity, dobry artykuł. Drugi artykuł, nigdy nie był go pewien, także zostawił go w formie takiego rękopisu w swojej szufladzie. Po śmierci znalazła go żona, przekazała to przyjacielowi. No zerknij tam, stary, bo tutaj ten Tomek napisał coś takiego, ja nie wiem, co to jest, może ty tam coś z tego wykombinujesz. Ten przyjaciel uznał to za genialne, opublikował to po jego śmierci. W tym artykule Bayes, wielebny Tomasz Bayes, udowadnia twierdzenie, które nazwane jest na jego cześć twierdzeniem Bayesa. Później nazwane oczywiście, nie w artykule. Tak się nigdy nie robi. Dowód jest tak prosty, że Państwo by to zrobili w ciągu 5 minut w domu, gdybym wskazówkę dał, jak to robić. Prosta sprawa. Piszemy definicję prawdopodobieństwa warunkowego A pod warunkiem B. To jest definicja. Piszemy również prawdopodobieństwo B pod warunkiem A, czyli odwrotnie. Następnie, zobaczcie, mnożymy obie strony przez prawdopodobieństwo B, tutaj, czyli mamy prawdopodobieństwo B razy prawdopodobieństwo A pod warunkiem B. Tutaj mnożymy przez prawdopodobieństwo A, mamy prawdopodobieństwo A pod, razy to. Po prawej stronie mamy prawdopodobieństwo A, B łączne. Prawe strony są identyczne, więc lewe strony muszą być też identyczne. Porównujemy lewe strony, mamy równanie, przekształcamy lekko i mamy twierdzenie Bayesa. Najważniejsze w tym twierdzeniu jest jego interpretacja. Zobaczcie, jeśli zinterpretujemy w ten sposób to prawdopodobieństwo A, że to jest prawdopodobieństwo a priori. Załóżmy, tam patrzę, gdzieś tam na zwierzynieccie idzie, widzę jakąś postać. Idzie jakaś postać. Zastanawiam się, to jest kobieta czy mężczyzna? Przepraszam, że te przykłady ciągle, te płeć, ale to jest po prostu tak, najłatwiej jest myśleć, jak się przy tablicy jest, prawda, o tym. No, jesteśmy blisko Politechniki, no ale też tam jakieś, powiedzmy, panie z uniwersytetu chodzą, tam jest więcej pań. Nie wiem, no pół na pół, prawda? Prawdopodobieństwo tego, że to jest kobieta, jest 0,5. Prawda? Tak sobie myślę. Skąd ja to wiem? No ogólnie wiem, że w populacji Polski no, pół na pół mamy kobiet i mężczyzn. Także nie ma niczym nadzwyczajnego w naszej kulturze, że kobieta idzie ulicą czy mężczyzna. Tak? Pół na pół. Następnie patrzę jeszcze raz i widzę, że na wietrze powiewają długie włosy. Aha. Czy to mi coś mówi na temat płci? No mówi mi. Na 100%? Nie, oczywiście, że nie. Są mężczyźni z długimi włosami, są kobiety z krótkimi włosami, także no, pewien nie jestem. Ale mogę zmienić swoją opinię na podstawie tej obserwacji. Mogę sobie policzyć prawdopodobieństwo tego, że to jest kobieta, pod warunkiem tego, że ma długie włosy ta osoba, z prawdopodobieństwa tego początkowego, które nazywa się a priori, czyli no, uprzednie, początkowe, policzyć prawdopodobieństwo a posteriori, czyli no, to późniejsze, po obserwacjach. Czyli to, co daje mi twierdzenie Bayesa, daje mi mechanizm do zmiany mojej opinii. Żeby to dało mi mechanizm do zmiany mojej opinii, to Bayes w tym artykule odnosił się do prawdopodobieństwa jako opinii. I to było to genialne, bo twierdzenie Bayesa to jest raczej proste. On udowodni jako pierwszy. Ono jest twierdzeniem w podejściu klasycznym i bayesowskim, ale ten krok, który on uczynił prawdopodobnie świadomie, pisząc o opinii. I to było właśnie to rewolucyjne. Za chwilę o tym, do tego powrócimy. To, co jest tutaj... Tak?
W tym prawdopodobieństwie B zależnym od A, to porówna się ta prawdopodobieństwo A przecinek B to jest zamienne? Jakby, czy ta kolejność w nawiasie A przecinek B ma znaczenie?
To jest zamienne, bo to jest prawdopodobieństwo łączne. To tak jakby w tych diagramach Wena przecięcie dwóch prawdopodobieństw, prawda? To jest zamienne. Podobnie pamiętajcie, że korelacja jest zamienna, dlatego ta macierz była trójkątna, prawda? Bo po drugiej stronie jest dokładnie te same wartości. Zależność jest czymś symetrycznym. Jeśli A jest zależne od B, no to B jest zależne od A. Płeć zależna jest od długości włosów, no długość włosów też od płci, prawda? Możemy przewidzieć długość włosów po tym, że wiemy, jaka jest płeć. Nie widzę tej postaci za ścianą, tam gdzieś stoi, ja jej nie widzę, bo nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ale ktoś mi mówi, że ta osoba ma długie włosy. No to ja już sobie oczywiście, używając tej formuły, policzę, że to prawdopodobieństwo tego, że to jest kobieta, jest 90%, prawda? Także oczywiście jest tutaj symetria, ale to nie jest tak, że prawdopodobieństwo bycia kobietą pod warunkiem długich włosów jest identyczne jak prawdopodobieństwo długich włosów pod warunkiem kobietą, prawda? Bo to już są różne. Ale zobaczcie tutaj ten środek całej tej formuły, czyli to prawdopodobieństwo B pod warunkiem A, no to jest dokładnie informacja, której ja potrzebuję do zmienienia mojej opinii. Dokładnie mi mówi, jak to robić. Tutaj zobaczcie, patrzymy na prawdopodobieństwo długich włosów pod warunkiem tego, że ktoś jest kobietą, dzielone przez prawdopodobieństwo tego, że ktoś ma długie włosy w populacji Polski, powiedzmy, tak, w populacji Białegostoku. Zobaczcie jeszcze przykład, po którym to będzie może lepiej zilustrowane. To jest przykład numeryczny. Do lat 80. w Stanach Zjednoczonych było, tam w ogóle jest bałagan, jeśli chodzi o małżeństwa, zaraz też muszę szybko wyjaśnić. Mianowicie każdy może prawie udzielić ślubu parze, jeśli ma do tego oczywiście uprawnienia. Ale uprawnienia to jest coś bardzo łatwego do zdobycia. Na przykład jest w Stanach Zjednoczonych kościół latającego spaghetti, tak się nazywa. To był żart, ktoś stworzył taki kościół. Chciał sobie zrobić żart z religii, no i stworzył ten kościół latającego spaghetti, zarejestrował go. Każdy z Państwa może zostać duchownym tego kościoła, wysyłając czek na $50 gdzieś tam, no i przyślą Wam dyplom, jesteś, Pani jest duchowną kościoła tego spaghetti. To daje Pani też prawo do udzielania ślubów. Ale oczywiście to, ten bałagan nie mógłby istnieć, bo tych duchownych od groma różnych kościołów i tak dalej. Więc tak naprawdę się kontroluje bigamię poprzez to, że żebym mógł do pani przyjść z moją żoną czy moim mężem, no bo to prawda, w USA jest w tej chwili, w różnych stanach to jest różnie, to chyba dalej, mimo tego, że Trump wygrał, dalej to jest chyba możliwe, no to ja muszę przedstawić zaświadczenie z ratusza, pozwolenie na ślub. Jak to zaświadczenie pani zobaczy, może udzielić mi błogosławieństwa i nawet mi dać jakieś zaświadczenie, że jestem już w tej chwili mężem i żoną z tym drugim osobnikiem. I żeby uzyskać to zaświadczenie, to do lat 80. wymagano obowiązkowo testu przesiewowego na choroby weneryczne. Tu chodziło o to, żeby uchronić tą drugą osobę, narzeczonego, narzeczoną, przed chorobą, prawda? Chodzi o zdrowie społeczne. No więc załóżmy, że idzie moja narzeczona ten test na syfilis, do niego podchodzi. Prewalencja jest 1 na 1000. Zakładam, że to jest zdrowa populacja, młodzi ludzie, poważni, którzy się chcą pobierać ze sobą. Prawdopodobieństwo jest bardzo małe, prawda? Niech będzie 1 na 1000. Test jest bardzo dobry, o wiele lepszy od testu na COVID. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie parametrów testu na COVID, ale on miał o wiele gorsze parametry, pamiętam. Czułość 0,98 znaczy, że wśród osób chorych na, w tym wypadku syfilis, na TIWE, 98% zostanie prawidłowo wykrytych. Swoistość, czyli specificity po angielsku, to jest prawdopodobieństwo ujemnego wyniku u osób zdrowych. Czyli u 1000 osób zdrowych 950 pokaże nam ujemny wynik, 50 fałszywie dodatni. Tak? To są parametry, które dla każdego testu są znane, opublikowane w podręcznikach, w artykułach i tak dalej. Czy przez producentów testów. I teraz tak, przychodzi mi ta moja narzeczona, tak patrzy na mnie troszkę dziwnie, pokazuje mi świstek papieru, wynik tego testu, no i ten wynik jest dodatni. No to co ja mam robić? Powiedzieć do widzenia, zerwać zaręczyny, odwołać ślub i tak dalej, czy co mam robić, prawda? No na szczęście statystyki troszeczkę używałem, także policzmy prawdopodobieństwo tego, że moja narzeczona rzeczywiście była niegrzeczna gdzieś tam kiedyś, prawda? To jest stwierdzenie Bayesa, zobaczcie. Prawdopodobieństwo syfilisa pod warunkiem dodatniego testu odwracamy. To jest po prostu stwierdzenie Bayesa. Dzielimy prawdopodobieństwo widzenia pod dodatniego testu i to jest prawdopodobieństwo a priori. Do tego potrzebujemy policzyć najpierw prawdopodobieństwo tego, że będziemy widzieli dodatni test w ogóle w populacji. I to jest inne twierdzenie, bardzo też łatwe. Intuicja jest bardzo prosta. Patrzymy, gdy liczymy prawdopodobieństwo dodatniego wyniku, patrzymy na wszystkie, wprowadzamy drugą zmienną, syfilis, i patrzymy na wszystkie przypadki, gdy on jest i gdy go nie ma, i ważymy tym prawdopodobieństwem tego, że nie ma i że jest. Bardzo proste do przyswojenia sobie formuła. Także tak to liczymy. Teraz mamy, wszystkie już rzeczy mamy, zobaczcie, mamy prawdopodobieństwo tego dodatniego testu pod warunkiem syfilisa, to jest czułość, to jest 1 minus swoistość, czyli gdy nie mamy choroby, prawdopodobieństwo fałszywie dodatniego, mamy to tutaj, to jest 1 minus to i mamy to, bo to jest 1 na 1000, to jest 999 na 1000, czyli 1 minus tamte. Tak to policzymy sobie, wychodzi nam 0,05, prawdopodobieństwo tego, że zobaczymy w ogóle pozytywny, dodatni test na chorobę. Następnie postawiamy sobie to do widzenia Bayesa. Wtedy już mamy wszystko, zobaczcie. To jest czułość, 0,98. To jest obliczone przed chwilą prawdopodobieństwo. No i to jest prawdopodobieństwo a priori tego, że narzeczona miała chorobę. I to liczymy, mielemy kalkulatorem, no i wychodzi nam 0,02 mniej więcej. Jeśli państwo są ludźmi, a nie jakimiś cyborgami, to prawdopodobnie jesteście zaskoczeni. Dlaczego takie małe, prawda? To jest celowe. Ten przykład wybrałem z dwóch powodów. Pierwsze, po prostu jest przykład do policzenia, do użycia twierdzenia Bayesa. Zmieniam opinię swoją na temat tego prawdopodobieństwa. Teraz jest 2% zamiast 0,1%. Czyli 20-krotnie wyższe prawdopodobieństwo jest. A drugim powodem, że te liczby wybrałem, szczególnie tą małą prewalencję, 1 na 1000, to jest, żeby wam pokazać, że te obliczenia mogą być niezgodne z intuicją. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli mamy model i wspieramy decyzję tym modelem matematycznym, to i widzimy coś, co po prostu nie, no to nie może być. Coś tu jest nie tak, prawda? Ja nie wierzę w to, co ten model wyprodukował. To tutaj mamy do czynienia z dwoma możliwymi przypadkami. Po pierwsze, model może być błędny, Czyli ktoś zbudował ten model błędnie, wstawił złe liczby i tak dalej. Ale jest jeszcze możliwość, że po prostu my, nasza intuicja zawodzi. Czyli my się spodziewamy czegoś innego, a tutaj no, wynik jest nie tym, czego się spodziewamy. Zobaczcie tutaj, to jest właśnie ten przykład, kiedy ten wynik jest niezgodny z intuicją naszą. To, że on jest poprawny, to ja gwarantuję i świętej pamięci Tomasz Bajes też i każdy statystyk też właściwie tutaj. Pokażę wam to w inny sposób, który kiedyś widziałem na wykładzie psychologa, który zajmował się różnego rodzaju graficznymi metodami wyjaśnienia prawdopodobieństwa. Spójrzcie, tutaj mamy populację 10 tysięcy ludzi. Każdy malutki kwadracik na tym wykresie to jest jedna osoba. No i mamy 1 na 1000 jest chorych, tak? No to będzie 10 osób z tych 10 tysięcy na czerwono. To są ludzie chorzy. I teraz, no co zrobimy? No, poddajmy ich wszystkich testowi, temu właśnie testowi z ratusza. Znaczy on tam z ratusza to się dzieje jakiegoś dowolnego ośrodka, płaci się ten test i wynik trzeba do ratusza przynieść. No to nie jest tak, że w ratuszu testują, testowali. No to poddajemy ich wszystkich testowi. No, mamy czułość 98%, no czyli prawie wszyscy z tej dziesiątki zostaną wykryci poprawnie. Ale teraz z tych wszystkich zdrowych, zobaczcie, 5% będzie fałszywie dodatnich. To jest około 500 ludzi. No i teraz z tych 500 ludzi, którzy pokazali się fałszywie, dodatnie w ogóle, tylko 10 jest prawdziwie dodatnich. Czyli mamy 10 na 500, mniej więcej 2%. Prawda? Mam nadzieję, że to jest łatwiejsze do zrozumienia niż twierdzenie Bajesa. Tak, pamiętajcie, ten przykład jest po to, żeby pokazać, że to może być niezgodne z intuicją. I musimy tutaj zawsze z pewnego rodzaju szacunkiem podejść do obliczeń, no i zastanowić się, czy ten model jest poprawny, czy niepoprawny, czy też nas zawodzi intuicja. To jest zdjęcie wielebnego Tomasza Bajesa, które jest na jego grobie w Londynie chyba. I niektórzy mówią, że to jest niemożliwe, że to jest on, dlatego że w XVIII wieku duchowni angielscy nosili peruki. Pytanie, czy to jest peruka, czy nie, to trudno mi jest ocenić. Może to jest peruka też. Także są wątpliwości co do tego obrazka. I jest super książka, która opisuje historię tego podejścia, czyli od artykułu Bajesa przez 200 lat do dnia dzisiejszego. Autorka Sharon Bears McGrain dała tej książce bardzo długi tytuł, zobaczcie, jak twierdzenie Bajesa złamało kod enigmy, polowała na sowieckie, na rosyjskie tutaj łodzie podwodne i zatriumfowała po 200 latach. Jeśli nie macie czasu, żeby tę książkę przeczytać, bo jest taka fajna, fajnie się ją czyta, taka na wakacje książeczka, popularna. Ona jest, podejrzewam, historyczką nauki, dlatego może amatorką, w każdym razie to jest taka książka historyczna, łatwo się ją czyta. Jeśli nie macie czasu na to, to polecam wykład jej na Google. Na YouTube można sobie włączyć podpisy, łatwo się to ogląda. Przyjemny wykład, który trwa około godziny, pokazuje tą właśnie całą historię. Oczywiście wyjaśnia też twierdzenie Bajesa i jak to wszystko działało, dlaczego to było kontrowersyjne. W XXI wieku, niektórzy ludzie mówią o XXI wieku, że to jest wiek danych. No wszyscy teraz zbierają dane, analizują je. Wy też pewnie zbieracie dane w swoich badaniach, coś tam mierzycie i próbujecie to interpretować. Niektórzy z kolei mówią, że to jest wiek Bajesa. Także słyszałem i to, i tak naprawdę Bajes w stosowaniu do danych to też jest oczywiście super piorunująca kombinacja. Zdecydowanie modelowanie bajesowskie jest godne zaufania i rozwiązuje ciężkie problemy. Można go używać wtedy, gdy są dane, ale też można go opierać na wiedzy ekspertów. I tutaj, jeśli oglądaliście film na przykład, tutaj macie o tej enigmie. Pamiętacie film Gra tajemnic, z polski tytuł, Imitation Game, o Turingu i o złamaniu kodu enigmy. No ten film tak jakoś nie dla nas Polaków może jest troszeczkę krzywdzący, bo on niewystarczająco dużo oddaje hołd polskim matematykom, którzy tak naprawdę podwaliny położyli pod złamanie kodu Enigmy. Bratanek tego Turinga, głównego bohatera tego filmu i też człowieka, który w super tajnej laboratorium pracował nad tym kodem Enigmy, bratanek jego rzeczywiście bardzo ładnie oddał hołd Polakom. Książkę napisał na ten temat, także też fajnie jest ją przeczytać. W każdym razie, w tym filmie jest to pokazane bardzo ładnie. Siedzą sobie tam po pracy w jakimś pubie i gadają sobie tam o niczym. I jedna z telegrafistek wojskowych, bo to chyba tam ludzie wojskowi do tego pubu przychodzili, mówi, a ja to tam nazywam tego telegrafistę, którego ja nasłuchuję, podsłuchuję, niemieckiego, ja go nazywam Hans, dlatego że on zawsze podpisuje te swoje wiadomości zakodowane 4 literami. Także mówię na niego Hans. I wtedy w filmie Turing wstaje szybko i biegnie do laboratorium, tak jak to w cipach ja dziś pracuję, biegnie do laboratorium, prawda? Zdał sobie wtedy sprawę, że on szuka igły w stogu siana. Znaczy on wiedział o tym, że szuka igły w stogu siana, ale że może znaleźć tą igłę, jeśli szuka w miejscach, które są bardziej prawdopodobne. Czyli tak jakby miał prawdopodobieństwo a priori, co jakiś sygnał może znaczyć. Te 4 litery na przykład na końcu, to mogło być Hans, jak jest tam to jeszcze niemieckie imiona na 4 litery, no nie wiem. Oczywiście nie przychodzi mi do głowy. Może być jakiś tam Adam albo Jurgen za dużo, tak? Nie przyjdzie mi to w ciągu minuty. W każdym razie gdzieś imię, a może być przed tym jeszcze zwyczaj taki bardzo niemiecki w tym czasie Heil Hitler, prawda? Także jeśli on będzie próbował złamać ten kod, powinien się koncentrować na tych, powiedzmy, miejscach, które są łatwiej przewidywalne, co to jest. I to było momentem przełomowym do złamania kodu. Po prostu szukanie tego szyfru w miejscu przy pewnym jakimś prawdopodobieństwie, że to coś może znaczyć. I teraz jakie są konsekwencje tego, co napisał Bayes, czyli prawdopodobieństwo jest miarą przekonania. No klasyczni statystycy, państwo pewnie posiadają trening, byliście uczeni przez klasycznych statystyków, dlatego że w Polsce jeszcze to pojęcie Bayesowskie, podejście Bayesowskie nie jest takie popularne. W latach 80., koniec lat 80., gdy ja rozpoczynałem studia doktoranckie, to wtedy mówiono, statystycy mówili, że no w tej chwili to tak gdzieś 70% statystyków to są klasyczni, 30% Bayesowscy. 70-30 albo 80-20, jakoś tak ta proporcja. W tej chwili jest już odwrotnie w Stanach Zjednoczonych, na świecie być może też. W Polsce nie wiem, jaka jest w tej chwili proporcja. W dalszym ciągu podejrzewam, że bajesowskie podejście jest w mniejszości. Jaka jest różnica między podejściem bajesowskim i klasycznym? Fundamentalna w jednej kwestii, w definicji prawdopodobieństwa. Co to jest prawdopodobieństwo? Państwo pewnie pamiętają, w podejściu klasycznym jest to częstotliwość graniczna. Czy prawdopodobieństwo w wyniku rzutu monetą, prawdopodobieństwo orła jest 50%, dlatego że w nieskończonej ilości rzutów monetą orzeł będzie na górze 50% razy. Prawda? Pamiętacie to pewnie, że tak o tym mówiono. Czy potrzebujemy do tego częstotliwości i policzenie, zaobserwowanie częstotliwości granicznej? No to jest oczywiście bardzo filozoficzne podejście, bo większość z nas na temat monety się wypowie no pół na pół, nawet nie wykonując tego doświadczenia, prawda? I nawet jeśli nie mamy, jeśli ktoś nie miał tego treningu w rachunku prawdopodobieństwa, ktoś niewykształcony, jak ja powiem, spróbuję wyjaśnić, co mam na myśli, to prawdopodobnie powie mi, że no pół na pół prawdopodobieństwo tego, na podstawie tego, jak ta moneta wygląda. I to podejście jest w jakimś sensie obiektywne, czyli prawdopodobieństwo jest czymś, co jest we wszechświecie. Wystarczy tylko rzucić tę monetę wiele razy, no i mamy tą proporcję. Bayes mówił o mierze przekonania, czyli ja jestem przekonany, że coś jest jakimś prawdopodobieństwem, dlatego to jest. No więc jak zapytam się Państwa, jakie jest prawdopodobieństwo wojny nuklearnej w ciągu najbliższych 10 lat, to podejrzewam, że każdy z Państwa to prawdopodobieństwo mi wyprodukuje. Niektórzy z Państwa powiedzą 1 na 1000, inni powiedzą 1 na milion, jedni powiedzą 0,8, prawda? Ale podejrzewam, że każdy z Państwa ma jakieś wyobrażenie, jeśli chodzi o to. Klasyczny statystyk powie, no przepraszam, ale ja tutaj nie mam pojęcia, dlatego że nawet sobie nie potrafię wyobrazić, że ta sytuacja dzisiejsza się może powtórzyć kiedykolwiek, prawda? A co mówić nieskończoną ilość razy. Dlatego tutaj załamią ręce klasyczni statystycy, powiedzą, no nie, ma, nie wiemy, nie mamy pojęcia. A bajesowscy powiedzą, nie ma problemu, 0,24 albo 0,9. Oczywiście tutaj mogą Państwo się od razu poczuć bardzo niewygodnie. To jest tak, jak wiecie, w latach 60., których nie pamiętacie oczywiście, ale taka bardzo destruktywna idea powstała w latach 60., koniec lat 60., mianowicie, że jest wiele prawd. Czyli tak, ja mówię coś, pani mówi coś zupełnie odwrotnego, a ktoś powie, nie no, oboje macie rację, prawda? No to oczywiście jest logiczną niemożliwością. Jeśli ja się nie zgadzam z panią i ja, moje zdanie jest dopełnieniem pani albo odwrotnie, prawda? To jest, po prostu nie ma wspólnych części tutaj, no to dokładnie jedno z nas ma rację. A jak mówimy dwie różne rzeczy, no to co najwyżej jedno z nas ma rację, prawda? Nie może być tak, że oboje mamy rację. Także tutaj to pokutuje jeszcze świat właśnie z powodu tych wielu prawd, słuchajcie, dalej pokutuje za to. I tutaj możemy pomyśleć, że nie, no to tak samo, otwieramy nagle puszkę Pandory, każdy ma swoją opinię i przy tej opinii będzie tutaj twardo stał, tak jak przy jakiejś opinii politycznej, no to jest po prostu bałagan. Na szczęście tak strasznie nie jest, dlatego że są twierdzenia, też w statystyce, oczywiście ludzie z podejściem bajesowskim te twierdzenia pokazali, udowodnili, że jeśli patrzymy, mamy oczy szeroko otwarte i przetwarzamy to, co widzimy, to bardzo szybko dojdziemy do, te dwa podejścia się do siebie zbliżą. Czyli na przykład ja jestem upartym gościem i mówi, wyjmuję sobie monetę dwuzłotową i mówię, nie, no to prawdopodobieństwo orła w tej monecie jest 0,8. Wy oczywiście się na mnie patrzycie dziwnie, śmiejecie, a może myślicie, może ja jakieś mam inną wiedzę na ten temat, może ja wiem, że to jest moneta obciążona specjalnie. W każdym razie ja mam 0,8. No i któraś z pań na przykład chce mnie przekonać, zaczyna tą monetę rzucać. Rzuca, orzeł, orzeł, reszka, orzeł, reszka, reszka. Ja tak patrząc na te wyniki, używam twierdzenia Bayesa, prawdopodobnie po 10, najwyżej 20 rzutach moje prawdopodobieństwo zmieniane twierdzeniem Bayesa będzie bardzo bliskie 0,5. Prawda? W tym sensie te nieważne, jakie prawdopodobieństwo na początku przyjmiemy, nie jest takie strasznie ważne. Jeśli mamy oczy i uszy otwarte, to my bardzo szybko połączymy się z tym takim prawdopodobieństwem obiektywnym, prawda? Nauczymy się. Ale w takim razie, jaka jest zaleta tego, że mamy to podejście bajesowskie? Dlaczego? Co ono nam daje? No daje nam coś takiego, że możemy w dziedzinach, w których klasyczni statystycy powiedzą, no niestety nic nie zrobimy, my możemy te dziedziny modelować i przetwarzać. Naszym prawdopodobieństwem oczywiście, subiektywnym. I to jest ta ogromna zaleta, że możemy to robić. Oczywiście jak mamy dane jakieś, mamy jakieś obiektywną wiedzę, oczywiście powinniśmy ją używać. Mi na przykład by do głowy nie przyszło, żeby powiedzieć 0,8 w wypadku monety. Nie od dzisiaj żyję, nie od dzisiaj rzucałem monetami, czytałem o monetach. Przecież tego ona jest symetryczna, prawda, dwie strony ma, nie, no to oczywiście też bym powiedział 0,5. Mimo, że mam prawo, mam licencję, tak jak James Bond ma licencję do zabijania, ja mam licencję, żeby powiedzieć dowolne prawdopodobieństwo tutaj. No, to oczywiście byłoby niemądre mówić inne niż takie, które według mojej najlepszej wiedzy jest. I tutaj pamiętajmy też, że to twierdzenie Bayesa tam jest, pamiętacie, prawdopodobieństwo a priori i a posteriori. To zdanie takie słyszałem kiedyś, dzisiejszy prawdopodobieństwo a priori jest wczorajszym prawdopodobieństwem a posteriori. Co to znaczy? Po prostu no jak my obserwujemy, zmieniamy opinię swoją, no to wczoraj myśleliśmy tak, dzisiaj myślimy już inaczej. Na jakiej podstawie? No po prostu widzieliśmy coś, co zmieniło naszą opinię, nasze zdanie. Także to twierdzenie Bajesa można zastosowywać wielokrotnie i zmieniać swoją opinię. Ups, także to jest koniec tych slajdów, a nie koniec jeszcze zajęć, bo mam następne slajdy. Tych slajdów jeszcze będzie trochę. Cały semestr nam wystarczy. W każdym razie to znacie wstępne. Teraz przejdziemy do rzeczy bardzo już fachowej, czyli pamiętacie, że w tym takim przeglądzie tego, co będzie, pamiętacie, że były narzędzia do reprezentacji modeli i niepewności prawdopodobieństwa, sieci bajesowskie. Także to będzie krótsza prezentacja. Nie zdążę pewnie dzisiaj, ale najważniejsze pokażę już. Także sieci bajesowskie. Co teraz? Pokażę sieci bajesowskie, jak one, z czego one pochodzą, jak one zostały wymyślone, jak się w nich dokonuje obliczeń i następnie rodzina tych krewnych tych sieci. Dosyć ta rodzina jest duża, zawiera członków rodziny, których państwo już doskonale znają z innych dziedzin nauki, z innych wykładów i szkoły. No tutaj już będą narzędzia konkretne, które państwo poznają. Oczywiście o tych narzędziach będziemy jeszcze mówili, jak się je tworzy i co się z nimi robi. No powinniście już wiedzieć, jak z tymi sieciami bajesowskimi, co my nimi robimy, jak dokonamy obliczeń w nich. I też relacje między prawdopodobieństwem i przyczynowością, to tak naprawdę będzie później. No więc tak, modele graficzne. Przeskoczyłem do tego. Taka ważna rzecz na marginesie, jest oczywista, ale warto jeszcze sobie tak przypomnieć, że my modelujemy systemy, czyli patrzymy na coś, kawałek świata, który chcemy jakoś tam uchwycić. Kawałek świata to jest coś, co jest istotne w naszej decyzji, na przykład chcemy kupić samochód, to jest decyzja dobra, dać ci samochód i tak dalej. Co tutaj jest z tym systemem? No to jest pewnie różne samochody istniejące, ich ceny, ich parametry, szybkość, trwałość i tak dalej. Co tu jeszcze jest? No ceny benzyny są ważne, czy też prądu, no bo będziemy ładowali akumulatory lub używali benzyny albo diesla. Dalej, co tu jeszcze jest istotne? To są istotne jakieś rzeczy, ile razy, jak będziemy jeździli do pracy, dokąd i tak dalej. No to jest system, to jest świat rzeczywisty. A model to jest obrazek tego świata, czyli taki model, na przykład taką sieć bajesowską stworzymy, która modeluje w świat. No i to oczywiście znacie ze swojej pracy, w każdej z waszych pewnie doktoratów macie do czynienia z tym systemem, coś tam robicie i próbujecie to modelować. Także to jest takie oczywiste rozgraniczenie, ale czasami ludzie tego nie do końca uchwytują. Reprezentacja wiedzy w sieciach bajesowskich, w ogólnie w modelach probabilistycznych, to jest po prostu reprezentacja rozkładu łącznego. Pamiętacie, rozkład łączny to jest, jak kilka zmiennych razem jest rozłożonych. To jest podstawa tego. Stąd mówiłem o rozkładzie łącznym. I teraz, jak mamy rozkład łączny, to możemy wszystko inne sobie wyprowadzić z tego rozkładu łącznego. Rozkłady brzegowe, warunkowe, to, tamto, wszystko właściwie z tym jest. Pokażę wam za chwilę parę przykładów tego. No i to jest takie najstarsze narzędzie do reprezentacji wiedzy probabilistycznej, która istniała tak naprawdę od samego początku rachunku prawdopodobieństwa, mimo że oni jeszcze w XVII-XVIII wieku nie rysowali tego, no bo pewnie to były techniczne trudności. Rysunki w książkach to było, musieli tam żłobić pewnie jakieś linoryty czy w drewnie, po to, żeby je potem drukować. Nie było to tak łatwe jak teraz. Także oni tego typu rzeczy nie rysowali sobie, ale mówili o tym słownie. Więc zobaczcie, mamy dwie zmienne. To jest dokładnie ten przykład, który podałem z syfilisem. Choroba, ona może być obecna lub nieobecna. To są zmienne dwie dyskretne. Pokazujemy, to jest zmienna losowa, to są jej stany. Następnie mamy drugą zmienną, która jest wynikiem testu i ten wynik testu może być pozytywny lub dodatni lub ujemny. I teraz tak, na samym końcu to, co widzimy, to jest rozkład łączny tych dwóch zmiennych. Rozkład łączny, jak pamiętacie, to jest przypisanie prawdopodobieństwa każdej kombinacji tych zmiennych. W wypadku ciągłym mieliśmy taką mapę, górę jakąś, prawda? W wypadku dyskretnym mamy tylko dwie zmienne po dwa stany, kombinacje. Mamy cztery kombinacje tych zmiennych. Przypisujemy każdej kombinacji jakąś liczbę. Suma tych liczb jest jednością, no bo to jest rozkład prawdopodobieństwa wszystkich kombinacji. W tej górze, pamiętacie, którą pokazałem w tym obrazku, odpowiednik tego jest taki, że objętość pod tą górą, pod całym tą dziedziną, objętość tego jest jeden, prawda? Odpowiednik tego. Tak jak pod rozkładem prawdopodobieństwa pole jest też jednością. Także suma tego jest jednością. I tutaj mamy to zapisane w formacie takim tekstowym. To jest pierwsza kombinacja. Choroba jest obecna i test jest pozytywny. Widzicie rozkład łączny tych dwóch. I to jest liczba, one się sumują do jedności, te liczby. Następnie, co możemy z tym rozkładem łącznym zrobić? Bo to jest model, prawda? To jest model reprezentujący rozkład łączny. Możemy zapytać, jakie jest prawdopodobieństwo choroby? Zobaczcie, że go tutaj nie ma w tym, prawda? Bo pamiętacie, że ono było 1 na 1000, a tutaj tego nie ma. Co możemy zrobić, żeby to policzyć? No to jest, zobaczcie, choroba to jest ta gałąź drzewa, to jest kompatybilne z chorobą obecną, to jest też z chorobą obecną, a to, ta ścieżka, to jest z chorobą nieobecną. Żeby obliczyć prawdopodobieństwo choroby, to musimy zsumować tylko te dwie liczby. Suma ich jest 1 na 1000. No i tak możemy to policzyć, bardzo łatwo z prawdopodobieństwa łącznego. Trudniejsze pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że narzeczona jest chora pod warunkiem, że przyniosła dodatni rezultat testu? Zobaczcie, jeśli wynik testu jest dodatni, to tutaj robimy coś nawet dzikszego. Wycinamy z tego drzewa te gałęzie, które są już niemożliwe. Prawda? No te dwie gałęzie są niemożliwe, bo test jest dodatni, warunkujemy dodatnim wynikiem testu. Więc to jest niemożliwe, po prostu staje się niemożliwe. Więc tego już w ogóle nie rozważamy. Nasz świat nowy, w którym test jest dodatni, to są tylko te dwie gałęzie, ta i ta. To jest nasz cały świat. Wystarczy zatem to znormalizować. W tej gałęzi tylko jest choroba, a to jest cały świat, obie gałęzie. Także dzielimy 0,098 przez sumę, po to, żeby znormalizować to ponownie. No i wychodzi nam dokładnie to, co z stwierdzenia Bayesa. Czyli, no oczywiście nie chcę, żebyście takie rzeczy umieli reprodukować, ale to jest bardzo proste tak naprawdę. To, co chciałem powiedzieć tylko, to jest to, że no, to jest jedna z metod reprezentacji wiedzy probabilistycznej, która tak naprawdę jest najstarszą, używana była od dawna. No i teraz, jaki jest z nią problem, z tą reprezentacją? No, problem jest taki, że za każdym razem, jak dodajemy nową zmienną jeszcze, zobaczcie, to ta liczba tych gałęzi się podwaja, liści w tym drzewie, no i liczba parametrów też się podwaja, tak? Jeśli to jest binarne oczywiście. Do tego stopnia, no to oczywiście liczba tych liści w drzewie to jest 2 do n przy binarnych zmiennych. A 2 do n to jest po prostu, to rośnie wykładniczo. Mamy 10 zmiennych, które chcemy rozważać w naszym modelu, to już potrzebujemy 1024 parametry, 2 do 10. Dodajemy tylko jedną zmienną do tego zbioru i już, bum, mamy 2000 tych parametrów. 20 zmiennych to już nam daje 1000000 parametrów. Czy potraficie sobie wyobrazić, skąd ten 1000000 parametrów wziąć? Od ekspertów? Ci eksperci to by byli zajęci pewnie z 10 lat albo i więcej i by wiele tych migren przeszli po drodze, prawda? To by było bardzo trudne. Gdybyśmy chcieli się tego z danych nauczyć, to wyobraźcie sobie, ile rekordów musielibyśmy mieć danych, żeby nauczyć się tych prawdopodobieństw. No, w każdym liściu chcielibyśmy co najmniej z 10 rekordów, to tak średnio 1000000 liści, no to co najmniej z 10 milionów danych, no, rekordów danych, no to troszeczkę jest dużo. Także ta reprezentacja staje się niepraktyczna. W sztucznej inteligencji, gdzie oczywiście od samego początku, lat 60., 70., zaczęto rozważać, jak reprezentować niepewność, oczywiście pierwsze spojrzenie to na prawdopodobieństwo, no bo to jest matematyczny sposób reprezentacji niepewności. Ale bardzo szybko doszli do wniosku naukowcy, że nie, no to po prostu jest niepraktyczne, nie damy rady tego zrobić. To było główną konkluzją, wniosłem. Także rachunek pewnie został odrzucony, chyba że jacieś jego przybliżenia. Genialny pomysł. W latach nastąpił Philip David wymawia to, wyraźnie polskie korzenie. Wydaje mi się, że on jest Żydem. Nie pytałem się go wprost nigdy, ale po urodzie, prawda, i też po nazwisku, tak bym zgrał, pewnie pochodzący z Polski, jakiś z polskich obszarów, statystyk, genialny statystyk. W latach 70. jego doktorat skoncentrował się na reprezentacji niezależności w rachunku prawdopodobieństwa. W latach 80. z kolei Judah Pearl, pochodzący z Polski, to wiem, bo rozmawiałem z nim, Amerykanin izraelskiego pochodzenia, zajął się reprezentacją właśnie niepewności w prawdopodobieństwie, ale on z kolei był informatykiem. On to zupełnie do tego inaczej podszedł i zrobił to w postaci grafów skierowanych, które za chwilę zobaczycie. Pamiętam, że kiedyś Dawid miał wykład w takiej konferencji głównej w tej dziedzinie, gdzie również Pearl był chyba, no i przedstawił ten swój właśnie, te swoje rezultaty z lat 70. z doktoratu. Dokładnie wszystko to, co tak naprawdę jest w sieciach bajesowskich później. I ktoś go zapytał, no tak, ale jaka jest różnica między tym, co pan przedstawił, a deseparacją, tak to się nazywało, to, co Pearl zrobił. A Dawid mówi, no to jest to samo. Czy po prostu mówiąc, że no Pearl, również genialny facet, tutaj trudno jest nazwać go inaczej niż geniuszem, ale po prostu no, zaadoptował ten formalizm z Dawida w innym kontekście i stworzył sieci bajesowskie. Jaki to był pomysł genialny? No, genialny pomysł leżał w tym, żeby używać niezależność w reprezentacji wiedzy w rachunku prawdopodobieństwa. Tak jak wszystkie genialne pomysły, jest to pomysł oczywisty, ale tylko wtedy, gdy go już mamy. Tak jest właśnie z genialnymi pomysłami. Gdy już je mamy, no to wydają się oczywiste. No cóż wielkiego zrobił ten człowiek, który wynalazł koło, prawda? No teraz mówimy o czymś, jak ktoś odkrył koło, prawda? To jest, mówimy z drwiąco, no odkrył koło, prawda? Czy koło jest genialne? Jest absolutnie genialne, genialne. I nie jest oczywiste. Oczywiste jest tylko dlatego, że je mamy. Moim takim ulubionym przykładem właśnie jest to koło. Zobaczcie, koła były ileś tam tysięcy lat temu używane już. Używamy je dzisiaj. Jest to oczywisty koncept. Śmiejemy się z ludzi, którzy zrobili coś, co przed nimi zrobili inni, że odkryli koło. Ale jeśli jest takie oczywiste, to dlaczego cywilizacje amerykańskie nie miały kół? I tutaj można powiedzieć, no tak, Inkowie tam biegali po górach, koło by się nie przydało może. Aztekowie, Olmekowie, czyli wiecie, tam wszędzie były te inne cywilizacje indiańskie, w całej tej Mezoameryce, czyli cały ten teren Meksyku, tam były cywilizacje bardzo zaawansowane i też w Ameryce Południowej, gdy idziemy poprzez te Andy, tam byli przecież Inkowie, którzy podbijali inne narody. To akurat są dwa zdjęcia, no Inkowie powiedzmy góry, Aztekowie, Olmekowie, czyli centralny Meksyk, okolice miasta Meksyk, no oni wyżyny, tam tak naprawdę mogli używać kół, a to jest, zobaczcie, droga na Jukatanie, zdjęcie moje i piramidy i drogi, tam też zdarzają się oczywiście wzgórza, ale dużo jest płaskiego terenu i to jest autentyczna stara droga Majów, nie wiem, czy ona była tak utwardzona, jak jest teraz, ale oni mieli drogi, po których po prostu szorowali na piechotę albo ze zwierzętami. Tam się aż prosiło o koło, prawda? No i oni tego koła nigdy nie odkryli. Także czy to jest oczywiste? Oczywiste, jak je mamy, ale jak jego nie mamy, to jeszcze to nie jest wcale oczywiste. Także to jest też taka porada dla was, jako doktorantów, jako naukowców przyszłych, teraźniejszych i przyszłych oczywiście też. Pamiętajcie, że czasami spotkałem się, na przykład przychodzi do mnie jakiś doktora, mamy takie spotkanie cotygodniowe i ja mówię, o, to jest ciekawe, zerknij na to, popatrz. A on mówi, nie, to jest oczywiste, pewnie już na to ktoś patrzył. Dobrze, być może ktoś patrzył, ale być może nikt nie patrzył. Także co powinniście robić w takich wypadkach? Jak macie jakieś, powiedzmy, coś oczywistego? No sprawdźcie. Cóż was kosztuje sprawdzić, czy ktoś to robił? Czasami rzeczywiście ludzie przeoczają rzeczy oczywiste. Tak się zdarza. Dlatego, dlaczego przeoczają? A, bo to jest oczywiste. Prawda? A te oczywiste rzeczy są genialne często. Jeśli nikt tego nie opisał, nie zrobił, no to dlaczego nie wy? Prawda? Także miejcie tutaj odwagę. Mamy jeszcze, czekajcie, mamy jeszcze 5 minut, to zdążę to powiedzieć, tą ideę. Więc tutaj słuchajcie, jak to wykorzystywano w niezależności w reprezentacji rozkładu prawdopodobieństwa. To jest rozkład prawdopodobieństwa, jakaś funkcja, która przypisuje każdej kombinacji n zmiennych jakąś liczbę. Więc okazuje się, że taką funkcję możemy rozłożyć na iloczyn prawdopodobieństw warunkowych. Bardzo prosto. Pamiętacie definicję prawdopodobieństwa warunkowego? Tam było, warunkowe to jest łączne dzielone przez prawdopodobieństwo warunku. Także robimy dokładnie to samo. Bierzemy sobie pierwszy warunek, to będzie przed kreską mamy x1, a wszystko inne to jest warunek. Mnożymy przez prawdopodobieństwo łączne warunku, który dalej rozkładamy. Bierzemy drugą zmienną pod warunkiem, prawdopodobieństwo tego warunku znowu rozłożone i tak dalej, aż w końcu zostaje nam jedna zmienna i nie możemy już jej rozłożyć dalej. Czyli możemy każdy rozkład łączny zapisać w postaci iloczynu. I tutaj na przykład mamy 4 zmienne, binarne powiedzmy, niech to będzie tak, mamy ABCD i zobaczcie, rozpisujemy go. I można to rozpisać na wiele sposobów. Jak mamy 4 zmienne, no to na 4 silnia sposobów, czyli 12 razy 2, 24 różne sposoby rozpisania tego. W zależności od tego, w jakiej kolejności bierzemy te zmienne przed kreską. I mamy 24 różne sposoby. Niektóre z tych sposobów są... możemy każdy z tych iloczynów, jak na przykład ten wziąłem tutaj, zobaczcie, mogę sobie uprościć, wiedząc, że mam do czynienia z niezależnościami. Skąd ja to wiem? Na przykład skąd wiem, że A i C są niezależne? No wiem to na przykład, bo mam zbiór danych, dokonuję testu statystycznego niezależności. Widzę, że jak wykres punktowy, to widzę obłoczek, niezależny. Wiem to na przykład z tego, że czytam książki i artykuły. Wiemy na przykład, że mówiłem o tym, inteligencja i płeć są niezależne od siebie. Tak? No to wiem to. Więc ja wiem. Jeśli wiem, no to ja mogę to użyć w tym, gdyby uprościć. Znaczy, zobaczcie, mamy tutaj A od C jest niezależna. O, tu mam bardzo fajne miejsce. Zobaczcie, A pod warunkiem C. Pamiętacie tą definicję niezależności? Że jeśli one są niezależne, to A pod warunkiem C to jest to samo, co A. No i prawda? Bo C nic nam nie mówiła. To są warunkowe prawdopodobieństwa niezależności. D i A są niezależne pod warunkiem C. Przykład, konsumpcja lodów i utonięcia pod warunkiem pogody. Jak wiemy, jaka jest pogoda, na przykład pogoda jest gorąca, powyżej 25 stopni, no to wtedy utonięcia i konsumpcja lodów stają się niezależne. Ludzie jedzą więcej lodów i pływają tylko dlatego, że jest gorąco, ale nie ma pomiędzy tymi dwoma połączenia żadnego. Czyli tak, jeśli warunkuje C, to D i A są niezależne. Proszę bardzo. Gdzie to? A, tutaj mam. D i A są niezależne pod warunkiem C, a więc jak warunkuje C, to wtedy, przepraszam, jak warunkuje C, to mogę wyrzucić A, bo gdy warunkuje C, to A mi nic więcej nie powie o D, niż to C mi powiedziało. Także upraszczam to znowu. Podobnie to można użyć do uproszczenia tego. No i mamy prostszy iloczyn. Dalej. Sieci Bayesowskie. Co to są sieci Bayesowskie? To są po prostu reprezentacje tych iloczynów. Biorę pierwszy z brzegu iloczyn. Zobaczcie. Robię tak, że A ma strzałki wchodzące od B, C, D. Zobaczcie. B, C i D mają strzałki wchodzące do A. C pod warunkiem D C ma tylko jedną strzałkę wchodzącą od D. Ten graf w tej chwili z definicji, jak go otrzymałem, ten graf będzie niecykliczny. No bo nigdy nie może być tak, że jakąś zmienną warunkuję, mam przed kreską, a potem jeszcze raz nią warunkuję, bo ja już się jej pozbyłem później, prawda? Ten graf nigdy nie będzie cykliczny. W zależności od tego, jaki iloczyn wezmę, będę miał inne sieci bajesowskie. To jest sieć bajesowska. I teraz niektóre z tych iloczynów są lepsze niż inne. Dlaczego są lepsze niż inne? Dlatego, że łatwiej mogę w nie wprowadzić te niezależności. Gdy ja wprowadzę te trzy niezależności, o których mówiłem na poprzednim slajdzie, do tego iloczynu, to ja otrzymam uproszczony iloczyn, który będzie tylko tak wyglądał. Będzie brakowało strzałek. I brak strzałki to jest dokładnie reprezentacja niezależności. Jak patrzę na ten graf i widzę, że A i C są nie mają połączenia, to wiem, że A i C są niezależne od siebie. No i tak, proszę bardzo, było to tutaj. Jeśli patrzę na to, że nie ma strzałki między B i D, no to widzę, ja widzę z tego grafu, że pod warunkiem C B i D będą niezależne. O tym będziemy mówili w szczegółach później przy uczeniu się. Zobaczycie, dlaczego tak powiedziałem, że to C. Podobnie nie ma strzałki między A i D, no to one są niezależne pod warunkiem też chyba C, tak? B i D, tak, pod warunkiem C też są niezależne. Także prostsze grafy. Co to znaczy prostsze grafy? Ważna rzecz. Tam, gdzie brakuje strzałki, to jest reprezentacja niezależności. I to już... Przelecę szybciutko przez dwa czy trzy slajdy, bo kończy się czas, ale wrócimy do nich, żeby utrwalić to. Sieci bajesowskie są identyczne do drzew, w sensie tym, że reprezentują rozkład łączny, ale one są o wiele efektywniejsze w reprezentacji, o wiele mniej pamięci zajmują. Zobaczcie, to jest inna sieć, która zawiera 70 zmiennych. Czyli w teorii musielibyśmy mieć 2 do 70 liczb, czyli 10 do 21. To jest ogromna liczba. Ten model można reprezentować tylko 2100 parametrami. To już jest do zrobienia, szczególnie jak mamy zbiór danych. I tylko ostatni slajd, ja do nich jeszcze wrócę, do tych ostatnich trzech slajdów. Zobaczcie, to jest model prawdziwy, sieć bajesowska modelująca lokomotywy diesla w celach diagnostycznych. Tak to wygląda bliżej, czyli to jest spaghetti połączeń, ale ważne jest to, ile brakuje połączeń. Mimo, że tutaj jest 3,5 tysiąca strzałek, brakuje ponad 2 miliony, czyli ponad 2 miliony niezależności jest reprezentowanych. I zamiast 2 do potęgi 2000, czyli 10 do potęgi 600 parametrów, wystarcza 12 tysięcy. Żeby usmysłowić wam, co to znaczy 2 do potęgi 2000, czyli tyle, porównanie. Obecnie naukowcy, fizycy uważają, że jest tyle atomów we wszechświecie. Także 10 do potęgi 600 to jest wielokrotnie więcej niż to. Także musielibyśmy mieć tyle liczb do atomów we wszechświecie i jeszcze więcej, a to możemy praktycznie reprezentować tylko dlatego, że reprezentujemy niezależności w sposób wyraźny. Przepraszam za chyba lekkie przeciągnięcie. Wrócimy do tego, bo to są rzeczy ważne i za tydzień. Czy jakieś pytania Państwo mają? Ja zakładam, że Państwo będą zadawali pytania w trakcie. Proszę mi przerywać w dowolnym momencie, kiedy uważacie, że coś jest ciekawego lub kontrowersyjnego. Wyłączam nagrywanie.